Wydawnictwo Silver i Storybox przedstawiają. Edyta Kochlewska, przewodniczka snów. Czyta Lena Szymszajner. Serdeczne pozdrowienia od wydawczyni dla wszystkich, którzy potrzebują nadziei i wiary, że będzie dobrze. Bartkowi. Prolog. Lena była gloryfikatorką książek. Gdy jeszcze nie znała liter, delektowała się obrazkami. To wtedy nauczyła się książki badać, smakować, wąchać, oceniać po okładce, papierze, wybrzuszeniach liter na grzbiecie, niciach trzymających kartki w ścisłym porządku. Gdy zobaczyła pierwszą w życiu bibliotekę, pomyślała, że stąpa po ziemi świętej. Może dlatego, że biblioteka mieściła się w dawnej synagodze. W jej przedsionku widniał wciąż niezatarty napis: oto jest brama Pana, przez którą wejdą sprawiedliwi. Wysokie sklepienia, ciężkie ciemne regały, kamienna podłoga, światło padające przez okna umieszczone pod sufitem, szmer fiszek w ręcznie wykonanych szufladkach, półszepty, półsłówka. Wszystko to wytworzyło w niej pewność, że książki należą do sfery sakrum. Dziadek podkręcił w niej jeszcze to przekonanie opowieścią o księgach królowej Sybilli. A wiesz, jaka książka jest najcenniejsza na świecie? Zagadnął, siadając obok niej na ławce pod śliwą i odrywając wnuczkę od lektury. Lena pokręciła głową. Księga Sybilli, którą kupił król Salomon. Kosztowała 300 złotych monet. Nawet dla króla to była przeogromna kwota. Chciał kupić taniej, ale gdy się targował, Sybilla wrzuciła część kartek do ognia. Co robisz? Krzyknął Salomon. Pozbywam się prawdy, za którą nie chcesz zapłacić, odpowiedziała. Nikt wcześniej nie rozmawiał z nim w ten sposób. Za zniewagę zapłatą była śmierć. Zawsze. A teraz Salomon zachodził w głowę, a Sybilla wrzucała kolejne kartki do ognia. Gdy zostało ich już tylko 57, powiedział: przestań, zapłacę. Za 57 kartek zapłacił 300 złotych monet. Zakończył dziadek. I co na nich było? Zapytała przejęta Lena. Przyszłość, odparł. Wiele lat później dowiedziała się, że księga Sybilli rozpalała wyobraźnię pokolenia dziadka, jak wieczna młodość Toma Cruza zmysły jej rówieśników. Czar tej opowieści nie zetlał, nawet gdy zrozumiała, że dziadek stopił w jedno legendy o Libri Sibillini i proroctwach królowej Saby. Przetrwało niezmącone przekonanie, że słowa i złoto waży się na tej samej wadze. Swoją znajomość z książką zaczynała więc ostrożnie, od wąchania. Nie chciała, żeby znane nazwisko autora albo źle dobrany tytuł zniekształciły to, co miała wziąć dla siebie z zadrukowanych kartek. Miała nadzieję, że jak każdy wytrawny kolekcjoner jest w stanie odróżnić szmirę od arcydzieła po pierwszym niuchu. Od czasu do czasu zapachowa intuicja wprowadzała ją jednak na bagna. Grzęzła wówczas pośród postaci bez wyrazu i zdań bez znaczenia. Marzyła wtedy, by tak jak w dziadkowej opowieści znów otrzeć się o skarb, poczuć dym z ogniska i poznać przyszłość. Mustang. Do 23 urodzin Lena miała do samochodów stosunek letni. Ni ją grzały, ni ziębiły. Na cieplejsze uczucia zasługiwały co najwyżej PKS-y dostarczające wałówkę z rodzinnego domu do jej studenckiego życia. Gdy jednak poznała Tomka, PR-owca giganta motoryzacyjnego, który od zawsze modlił się do konstruktorów Mustanga, a nie do swojego patrona, spojrzała na nie innym okiem. Wskakuj, jadę w tę samą stronę! Zaproponował, zatrzymując auto w jednej z kałuż żłobiących ulicę, będącą jednocześnie chodnikiem. Anin, jak i cała linia Otwocka, dopiero się kanalizował i pokrywał kostką Bauma. Lenie nie trzeba było dwa razy powtarzać. Skorzystałaby z zaproszenia nawet wtedy, gdyby za kierownicą siedział Hannibal Lecter. w masce lub bez. Ulica Poprzeczna była jej udręką, męką, gehenną. Nieoświetlona, pełna wądołów, żwiru i błota, skręcająca kostki, łamiąca obcasy. Wypełniona szczekaniem wielkich psów, zamkniętych za jeszcze większymi ogrodzeniami. O, ratujesz mi plecy! Uśmiechnęła się z wdzięcznością. Mówi się, ratujesz mi tyłek! Poprawił jej frazeologizm. W moim przypadku plecy. Upierała się. Okazało się, że poprzedniego dnia nasiąknięty wodą but Leny uwolnił pół podeszwy, która przy każdym kroku za maszystym łukiem zarzucała jej na plecy falę brudno-szarej brei. Ledwo odczyściłam płaszcz, drugi raz nie dałabym rady. Dokończyła. Od tego dnia Tomek przemierzał Poprzeczną niezliczoną ilość razy, powoli i ostrożnie, żeby nie urwać zawieszenia w laurkowanym aktualnie modelu auta. Od czasu do czasu zajeżdżał na fachową pogawędkę do właściciela warsztatu, gdzie między innymi przerabiano symetryczne amerykańskie światła na niesymetryczne, europejskie. Stoi tam taki piękny Mustang, opowiadał później Lenie. Kiedyś go kupię. Jego silnik brzmi jak wszystkie kołysanki świata. Próbował wytłumaczyć swój zachwyt tą drugą miłością. Lena wierzyła we wszystko, co mówił. Przez lata ich znajomości, oprócz kolorów karoserii, zaczęła rozróżniać modele terenowe, rodzinne i sportowe, SUVy, kombi i hatchbacki. Potem także modele kolekcjonerskie i ikony motoryzacji. Konikiem Tomka był pomruk mocnego silnika i brak dachu. To jest wspaniałe! Przekrzykiwał pęd powietrza, które wirowało w aucie jak derwisz i targało jej długie i kręcone włosy w barwie miedzi. Jego fetysz. Lena uśmiechnęła się w odpowiedzi i nurkowała w stronę torebki w poszukiwaniu bandany, apaszki, chusty, czapki lub czegokolwiek, co stanowiłoby ochronę przed palącym lipcowym słońcem i tym cholernym wiatrem. Ona, podobnie jak bohater, pół żartem, pół serio, uważała, że nikt nie jest doskonały. Przyjmowała więc Tomka z dobrodziejstwem inwentarza, czyli także z uwielbieniem dla kabrioletów. Jedynie od czasu do czasu na widok nisko zawieszonego auta z siedzeniem ustawionym w pozycji do uczty greckiej pozwalała sobie na uwagę w stylu: a nie da się tego jakoś podnieść? Choć uwielbiał jej poczucie humoru, tego żartu nie umiał docenić. Naburmuszenie przechodziło mu chwilę później, gdy w sobotnie przedpołudnie gnali w kierunku Kazimierza, Janowa, Torunia, Jeleniej Góry czy jakiegokolwiek innego miejsca na mapie. Z jej punktu widzenia zawsze nieco za daleko. Rekompensowała sobie dyskomfort podróży obserwowaniem czystej frajdy bijącej z jego twarzy. Pytana o idealny samochód odpowiadała: jasno-niebieska, po czym uzupełniała: Nysa. Polska myśl techniczna zapakowana w obły kształt, wysoko zawieszona z prosto ustawionym fotelem. Ale co ci się w niej tak naprawdę podoba? Próbował zrozumieć Tomek, gdy czasami zdarzało im się mijać taki zbytek na drodze. Wygląda jak małe miasteczko we Włoszech. Trochę nie dzisiejsze, ale świetne do tego, żeby się w nim zakochać i dobrze żyć. Kręcił głową ze śmiechem i przyspieszał. Obserwowanie go, gdy prowadzi, było doznaniem estetycznym. Za kierownicą miał tę niewymuszoną lekkość, która bierze się z godzin doświadczenia. Odczytywał wszystkie sygnały ruchu. Czuł przerażenie początkujących kierowców, agresję pijanych, nieuwagę rozmawiających przez komórkę. Gdy miał kawałek drogi tylko dla siebie, rozpędzał auto do końca. Koncentrował się jedynie na doznaniu szybkości. Stawał się prędkością. To było jego zen. Gdy docierali na miejsce, wtapiali się w tłum. Spacerowali, jedli lody, łapali cień w kościołach i słońce w parkach. Potem szukali miejsca, gdzie mogliby się kochać, poczytać lub zdrzemnąć. Wieczorem szczęśliwi pędzili z powrotem. Raz w Nałęczowie drogę zaszła im cyganka. Da rękę, Taka młoda, świeża. Ja powiem, co ją czeka.